Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 29 września. Niebawem, na wniosek Rady Ministrów, Sejm przedłuży stan wyjątkowy o 60 dni. W poniedziałek odbyła się żenująca konferencja prasowa ministrów spraw wewnętrznych, obrony narodowej i komendanta Straży Granicznej, w trakcie której urzędnicy opowiadali o sytuacji na granicy, mieszając informacje, statystyki z wątkami pornograficzno-obyczajowymi wątpliwego pochodzenia i treści. O tej konferencji postaramy się mówić jak najmniej, bo nie chcemy dokładać się do tego smutnego spektaklu medialnego. Natomiast wraz z Ryszardem Łuczynem i Wojtkiem Szackim zastanowimy się, jakie są motywy i motywacje obozu władzy, ale też polityczne implikacje stanu wyjątkowego. Zapraszam na nasłuch. Panowie, duże pytanie, na które chciałbym, żebyśmy poszukali odpowiedzi w trakcie tej naszej rozmowy dzisiaj, brzmi: w co gra PiS i czy ta gra może się politycznie opłacić? I teraz, zanim przejdziemy do próby zmierzenia się właśnie z tym pytaniem, wypada chyba zacząć od przedstawienia faktów. I w tym miejscu chciałem powiedzieć, że wszystko wskazuje na to, że kryzys uchodźczy na granicy polsko-białoruskiej został wywołany i jest napędzany przez władze i służby białoruskie i rosyjskie. Ostra reakcja polskiego rządu i wprowadzenie stanu wyjątkowego było reakcją na działanie Białorusinów i choć różniła się w szczegółach od reakcji na przykład Litwinów na analogiczne prowokacje, to de facto nie wykraczała poza przyjęte normy działania w takich sytuacjach. Natomiast sytuacja w Usnarzu z tematu zabezpieczania granic, czy jak wolą niektórzy, bezpieczeństwa narodowego, czy wojny hybrydowej, szybko stała się elementem takiej naszej codziennej polskiej gry politycznej. I w tym miejscu właśnie chciałem zacząć naszą rozmowę. Może zacząłbym od aktorów. Wojtku, kto odnalazł się w tym spektaklu? Kogo ta sytuacja buduje w obozie władzy?
No po pierwsze, z sondażu zaufania do polityków CBOS wrześniowego, który został przeprowadzony tuż po wprowadzeniu stanu wyjątkowego, wynika, że najbardziej zyskał Andrzej Duda. 7 punktów procentowych wzrost zaufania, wykraczający poza błąd pomiaru. To zdawałoby się wskazywać, że prezydent jako ten gwarant bezpieczeństwa, zwierzchnik sił zbrojnych, strażnik granic Rzeczypospolitej zyskał na tym, że rząd polecił mu wprowadzić stan wyjątkowy. W samym obozie już rządowym wygląda na to, że obaj Mariuszowie, czyli Mariusz Błaszczak, minister obrony, oraz Mariusz Kamiński, czyli minister spraw wewnętrznych, obaj wiceprezesi PiS-u, że oni na tym zyskują, ponieważ częściej są w mediach, zwłaszcza Mariusz Błaszczak opanował do prawie perfekcji sztukę występowania na różnych tłach wojskowych i quasi-militarnych w tym swoim paramundurze. To jest to, co przynajmniej części wyborców się podoba. PiS chwali się, że mniej więcej 80% Polaków, 70-80% Polaków popiera to, co się dzieje na granicy. Więc moim zdaniem przynajmniej przez ten pierwszy miesiąc obowiązywania stanu wyjątkowego zyskał cały obóz władzy, no a w szczególności bym o tych trzech osobach powiedział.
A Mateusz Morawiecki?
Mateusz Morawiecki również zyskuje i to sporo w tym sondażu zaufania, z tym, że nie wiem, na ile to jest związane z samym stanem wyjątkowym, a na ile to jest po prostu kwestia Polskiego Ładu i zwiększonej obecności też premiera w mediach.
No i tu jeszcze wypadałoby zadać pytanie o osobę, której nie widzimy, osoby, której nie widziałem jeszcze przebranej w moro ani w jakieś kaki i różne inne kurtki paramilitarne, czyli Jarosława Kaczyńskiego, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, który de facto nie występuje w tym kontekście w mediach.
Wygląda na to, że wicepremier Kaczyński jest pochłonięty negocjacjami rządowymi, czy też okołorządowymi z mniejszymi i większymi partnerami koalicyjnymi. Z tego, co słyszę, to są kilkugodzinne sesje, jest ich po kilka w ciągu tygodnia. Te negocjacje wcale nie są tak łatwe, jak się wszyscy spodziewali i nie są tak błyskawiczne, jak się wszyscy spodziewali i trwają już cały miesiąc.
Tak, ja właśnie w takim szerszym kontekście chciałbym powiedzieć, że ta sytuacja, z którą mamy teraz do czynienia, przypomina mi dość mocno 2015 rok, kiedy była też cała dyskusja o sprowadzaniu do Polski uchodźców, wtedy kiedy trwał kryzys uchodźczy też duży. I w tym sensie PiS, który podobnie jak wtedy bardzo mocno skupia się na narracji o bezpieczeństwie i bardzo jednoznacznie korzysta na tym, nie traci Konfederacja przynajmniej, a może nawet trochę zyskuje, a tracą wszyscy, którzy muszą niuansować, bo ta narracja pisowska jest bardzo mało zniuansowana. Polska jest zagrożona, my stajemy twardo w obronie naszych obywateli przeciwko spiskom zewnętrznym, zagranicznym. No a opozycja tutaj, próbując przedstawiać jakieś inne stanowisko, może trochę bardziej humanitarne, może trochę bardziej zniuansowane, mniej się przebija z tą swoją narracją, no i w związku z tym na tym traci. No
właśnie, ja bym chętnie przeszedł do tych narracji, bo wydaje mi się, że i tu rozumiem, że też mogę na tym stracić, ale trochę bym zniuansował te narracje i spojrzenie na te narracje. To znaczy tak, wypisałem sobie takie cztery główne narracje, które ja słyszę i widzę, o których też rozmawialiśmy wspólnie, którymi gra PiS, czy szerzej obóz władzy w kontekście tego kryzysu. Pierwsza, taka najbardziej podstawowa i która się bardzo dobrze też sprzedaje w społeczeństwie, a zarazem wydawałoby się, że na tym pierwszym etapie, w tym pierwszym miesiącu dawała paliwo polityczne, to jest taka opowieść o naruszonym mirze domowym, o wojnie hybrydowej, którą wypowiedziano Putin i Łukaszenka, o obcych, którzy stanowią zagrożenie dla naszych skromnych polskich domostw i zagród na skraju lasu, na krańcu zwyczajnej polskiej wsi. To jest takie to poczucie zagrożenia i to jest, wydaje mi się, coś, co się bardzo dobrze sprzedaje w społeczeństwie.
I też ja myślę, że tutaj jest jeszcze jeden ważny wątek, na który warto zwrócić uwagę, że ta narracja z władzy jest taka, że to nie są uchodźcy ci ludzie, którzy do nas trafiają, tylko że to jest, cytuję teraz ministra Kamińskiego, to jest turystyka migracyjna. I z jednej strony to jest turystyka migracyjna, z drugiej strony to są ludzie przysyłani nam przez obce służby, więc obóz władzy staje twardo w obronie polskich granic, broniąc ich przed, jak widzieliśmy, zarzuty ze strony obozu władzy zoofilami i terrorystami.
No i tutaj udało się obozowi władzy pożenić dwa polskie lęki, czyli lęk przed Wschodem, tym bliskim, czyli białorusko-rosyjskim, z lękiem przed uchodźcami z nieco dalszego wschodu, bliżej zresztą nieokreślonego, bo tam trochę Irak, trochę Afganistan, trochę nie wiadomo kto, ale wiadomo, jacy to straszni ludzie czyhają na nasze bezpieczeństwo.
No to pojawia się pytanie, na ile to się udało PiS-owi, a na ile to się udało Łukaszence tak naprawdę pożenić te dwa lęki, no bo jeżeli wychodzimy z założenia, że to jest prowokacja wschodnia i prowokacja, która została wymyślona gdzieś między Mińskiem a Moskwą, no to tutaj PiS niespecjalnie dużo musiał wymyślać, po prostu zagrał dokładnie do tej bramki, do której celował Łukaszenka i Putin. No dobrze, to teraz druga narracja, która moim zdaniem pasuje do tej pisowskiej opowieści. To jest historia o nieodpowiedzialnej, happeningowej opozycji, która nie rozumie ludzi, nie rozumie lęków ludzi, przeszkadza w pracy dzielnej Straży Granicznej i tylko rozzuchwala najeźdźców ze wschodu i południa.
No tak, to jest opowieść, która była najbardziej aktualna na początku całej tej historii, przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, kiedy część posłów opozycji i trochę też NGO-sów oczywiście starało się pomagać osobom przekraczającym granicę. Najsłynniejszym wydarzeniem była próba dostarczenia zapasów uchodźcom koczującym na granicy w Usnarzu przez posła Franka Sterczewskiego, która zakończyła się zatrzymaniem tego posła, no ale tam też poseł Lewicy z kolei, Maciej Konieczny, dostarczał im zapasy, zbierał od nich pełnomocnictwa. No i w narracji obozu władzy to są działania, które właśnie rozzuchwalają, pokazują, że Polska, a przynajmniej część Polaków, chciałaby przyjmować te osoby, a zatem warto próbować dostać się do Polski nielegalnie przez granicę. I w związku z tym, i tu jest właśnie ta narracja uzasadniająca wprowadzenie stanu wyjątkowego, część w każdym razie tej narracji, należy odizolować osoby niepowołane, odsunąć je od granicy, żeby nie wywoływały incydentów, nie prowokowały. No i według tej narracji należy też odsunąć media od granicy, dlatego że one w jakiś sposób rzekomo zakłócają pracę Straży Granicznej i wojska, i Wojsk Obrony Terytorialnej, które zapewniać to bezpieczeństwo mają.
Swoją drogą myślę, że władza tęskni za posłem Sterczewskim na granicy na tyle, że ja wciąż w wiadomościach widzę, jak ten poseł biega, chociaż od tego biegu minął już miesiąc z kawałkiem. Nawet wczoraj oglądałem w wiadomościach, dwukrotnie była pokazana gonitwa posła Sterczewskiego.
Ciekawe, ile kilometrów już przebiegł poseł Sterczewski w wiadomościach.
Całą tę granicę pewnie obiegł. Więc tak, ale tu znowu można powiedzieć, że tutaj opozycja dała pretekst PiS-owi do działań późniejszych i do tej właśnie narracji, bo rzeczywiście ci posłowie tak się zachowali i Donald Tusk, przywołał ich dopiero później do porządku.
Do tego jeszcze przejdziemy. Trzecia narracja to jest Polska jako przedmurze Europy. Tutaj też to się dobrze dosyć zgrało z atmosferą szerzej w Unii Europejskiej. I to jest opowieść o tym, że Polska jest odpowiedzialnym członkiem Unii Europejskiej, co nie zawsze przechodzi przez usta i gardła z jednej strony Europejczyków, a z drugiej strony polskiego rządu. Że Polska jest krajem, który dba o integralność granic wspólnoty i o bezpieczeństwo jej obywateli, że jesteśmy jako Polacy europejskim mainstreamem, a Bruksela i nawet Berlin trzymają za nas kciuki.
I to też jest narracja, która bardziej grała na początku, kiedy z Komisji Europejskiej płynęły głosy, że nie można przyzwalać na próby, cytuję, podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej przez państwa trzecie. To z końcówki sierpnia jest głos rzecznika Komisji Europejskiej. I wtedy właśnie politycy PiS-u często powtarzali, również w Sejmie podczas tej debaty o wniosku o wprowadzenie stanu wyjątkowego, właśnie, że kibicują nam inne państwa, że to jest sprawa europejska, a nie tylko polska, że my jako odpowiedzialny członek wspólnoty bronimy całej granicy strefy Schengen. No tylko to się trochę ostatnio skomplikowało, kiedy okazało się, że wbrew wezwaniom Polska nie zaprasza Frontexu na swoją granicę, że komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson nie do końca może się doprosić spotkania z ministrem Kamińskim, które w końcu się odbędzie, ono się odbędzie jutro, no ale rzecznik pani komisarz powtarzał, że oni proszą o spotkanie, minister Kamiński nic o tym nie wiedział. No więc nie do końca już jesteśmy takim przykładnym członkiem Unii, kiedy komisja zaczęła zwracać uwagę na śmierci na granicy i zaczęła się nimi przejmować, w przeciwieństwie ewidentnie do naszych władz.
To była to w ogóle prostsza część naszej rozmowy, to znaczy mogliśmy sobie spojrzeć wstecz, zobaczyć jak to działało i też opowiedzieć, dlaczego naszym zdaniem to tak dobrze zagrało i jakoś tutaj PiS zagrał do emocji i potrzeb emocjonalnych społeczeństwa. Ta czwarta narracja to jest ten moment, w którym wprowadzamy stan wyjątkowy i to jest opowieść o silnej armii, o silnym rządzie, o odpowiedzialnych funkcjonariuszach, którzy zaprowadzą porządek na granicy.
Sprawnej Straży Granicznej.
Sprawnej Straży Granicznej, ogólnie jeszcze raz Mariusz Błaszczak na tle czołgu. I to wszystko się zgadza i tak było dotychczas. I teraz mam poczucie, nie wiem jak wy, ale że to się wszystko zaczęło troszkę psuć, bo tak. Z jednej strony ten stan wyjątkowy nie zaprowadził porządku, sytuacja się nie poprawiła, nawet się pogorszyła i to mówią sami politycy obozu władzy, którzy, tak jak rozumiem, wprowadzali ten stan wyjątkowy po to, żeby sytuację opanować, więc gdzieś się gubi nam to silne państwo. Z drugiej strony, o czym też jakoś wspominaliście, opozycja poszła w opowieść polityki odpowiedzialności. Tu mówi Donald Tusk, ale mam wrażenie, że to jest dosyć powszechne we wszystkich przekazach większości polityków opozycyjnych, którzy zanim poruszą temat uchodźców czy sytuacji na granicy, najpierw wygłaszają taki rytualny pean na temat dzielnej straży granicznej. No i tutaj już ciężko jest, no oczywiście można wracać do Franka Sterczewskiego, jego biegu, ale ile można. Trzecia rzecz to jest ta Europa, o której ty mówiłeś, Ryszard, czyli ta Europa, która przestała nam kibicować. Tu jest ta kwestia Frontexu, jest to spotkanie z panią komisarz, jest też Europejski Trybunał Praw Człowieka, który przygląda się sytuacji na granicy i też może mieć do nas prędzej niż później pretensje o to, co się tam dzieje. I wreszcie jest temat złych uchodźców, czyli granie tą nutą ksenofobiczną, która mam wrażenie też już nie gra tak dobrze i dlatego dochodzimy do tej dziwacznej konferencji, o której chcemy jak najmniej mówić, bo ja mam wrażenie i poczucie, że była taka potrzeba, żeby jednak wrócić, przypomnieć, bo ludzie gdzieś poszli dalej, przestają się tym interesować. Ten stan wyjątkowy doprowadził do sytuacji, w której my już nie patrzymy na tę granicę, wiemy, że tam coś się dzieje, ale średnio nas to interesuje, nas, społeczeństwo. Patrzymy na to, kto zostanie nowym prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej, jaka jest sytuacja z zatrudnieniami różnych wujków i ciotek w spółkach Skarbu Państwa, czy w inną stronę uchwał LGBT, więc gdzieś gubi się nam ten temat uchodźczy, więc trochę mam takie poczucie i tu dochodzimy do klu tej rozmowy, że te narracje, te zaklęcia, te dynamiki, które przez pierwszy miesiąc tego stanu wyjątkowego od połowy, powiedzmy, sierpnia do końca września grały i budowały PiS, w tym momencie już nie grają tak dobrze. I teraz pytanie, czy też tak macie? Czy może ja źle to interpretuję? I no co z tego wynika, co dalej, co zrobi PiS i obóz władzy?
Ja mam tak, że te cztery narracje zaspokajały różne segmenty elektoratu pisowskiego, bo dla części pewnie tej umownie najbliższej Mateuszowi Morawieckiemu kluczowa była pewnie ochrona granicy plus standardowe procedury państwa Unii Europejskiej na jej rubieżach. Dla części wyborców, do których chyba najczęściej się pan wiceminister Wąsik zwracał, kluczowe były te elementy ksenofobiczne i straszenie uchodźcami, którzy tutaj mogą przywlec, jak nie choroby, to różne dziwne zwyczaje. Więc różne tutaj segmenty elektoratu dostały przekaz, którym się chyba nakarmiły już. I teraz myślę sobie, że to powoli przestaje działać i ta konferencja, o której tak staramy się nie mówić, to pokazało, że PiS jest jak taki podstarzały sportowiec, który musi sięgać po coraz więcej środków dopingowych i musi potęgować ten przekaz, iść na jego karykaturę po to, żeby jeszcze przyciągnąć uwagę słuchaczy. I tak sobie myślę, że niezależnie od tego, co PiS sobie wykoncypował, to w końcu przestanie działać, bo ta część elektoratu, na którą to jeszcze może działać, to i tak przy PiSie zostanie, a inni mogą się jednak postukać w głowę i zastanowić, o co tutaj chodzi. Zwłaszcza, że PiS ma teraz na pewno jakąś część wyborców, którzy są podatni na zmianę preferencji partyjnych, którzy najpierw odeszli, teraz część z nich wróciła. I oni mogą sobie znowu pójść w drugą stronę, skoro w ciągu kilku miesięcy zmienili dwukrotnie już swoje gusta partyjne. Więc myślę, że drugi raz już tak nie zadziała wprowadzenie czy też przedłużenie stanu wyjątkowego, jak za pierwszym razem. Jeden polityk powiedział mi, że nie da się zrobić dwa razy pierwszego wrażenia i to może być ten przypadek.
Mam trochę inny pogląd na to, czy ta narracja może trzymać, bo wydaje mi się, że tak jak było w 2015 i trochę też w 2019, albo w tym przypadku ksenofobiczna i oparta na budowaniu poczucia zagrożenia narracja jest dość skuteczna, tak długo jak udaje się utrzymać właśnie takie poczucie zagrożenia. Spójrzmy na te cztery rzeczy, o których ty mówiłeś. Po pierwsze, stan wyjątkowy nie zaprowadził porządku. Zgoda. Gdzie jest silne państwo? No nie ma, ale kto może w ogóle wprowadzić silne państwo? Kto może działać? Tylko rząd, tylko PiS. Więc nie mam poczucia, że ludzie nagle w tej sytuacji, jeśli uda się utrzymać poczucie zagrożenia, zaczną się odwracać od rządu, póki ten rząd jest jedynym podmiotem mogącym jakkolwiek ich bronić. Druga rzecz, opozycja poszła w politykę odpowiedzialności. Owszem, ale to jest wciąż tylko tło. Tak jak mówiłem, moim zdaniem przez to, że opozycja musi niuansować, to wciąż pozostaje tłem dla obozu władzy, który ma jasny i konkretny przekaz. Trzecia sprawa. Europa przestała nam kibicować, nie dopuściliśmy Frontexu, Europejski Trybunał Praw Człowieka się przygląda sytuacji, nie spełniliśmy jego wyroku polegającego na dopuszczeniu pełnomocników do uchodźców. Okej, kogo to obchodzi? Przepraszam, ale kwestia polityki zagranicznej nigdy nie była czymś, co jakoś przesadnie grzało. To znaczy PiS zawsze poświęca tę politykę zagraniczną na rzecz narracji wewnętrznej. I z tym mamy również do czynienia w tym wypadku. I wreszcie, czy temat złych uchodźców przestał grzać? Okej, z tym się trochę zgadzam, że przez to, że tam nie ma mediów, to nie ma obrazków. No tylko, że znowu, to po pierwsze, rząd teraz postanowił nam te obrazki zapewniać. I to takie obrazki, jakie sam wybiera. Już kwestia tego, jaki to jest dobór, to
kwestia gustu.
Kwestia gustu, ale przez to, że tam nie ma mediów, to nie dostajemy obrazków z drugiej strony. Dowiadujemy się o śmierci kolejnych osób na granicy, ale nie mamy tych obrazków. Więc czy to budzi poczucie człowieczeństwa? Owszem, w części społeczeństwa na pewno, no ale znowu, nie dostajemy tych obrazków, a to współczucie byłoby znacznie silniejsze, gdybyśmy więcej widzieli obrazków tego, co się tam dzieje również, czyli dzieci będących na granicy, zmarzniętych pod kocami, a nie tylko tego, co nam serwują panowie ministrowie.
No i to jest odpowiedź na pytanie, dlaczego nie ma tam mediów, chociaż każdy szanujący się konflikt zbrojny ma swoich korespondentów wojennych, którzy są przy armii i nic nie stałoby na przeszkodzie, żeby i tutaj byli akredytowani dziennikarze, sprawdzeni jakoś pod kątem bezpieczeństwa, którzy mogliby się poruszać na terenach objętych stanem wyjątkowym. A jeszcze wtrącę, że przypomina mi się w trakcie naszej rozmowy ten sławny spot w 2018 roku przed wyborami samorządowymi wypuszczony przez PiS, w którym pokazali obraz Polski w 2020 roku akurat po przyjęciu uchodźców przez samorządy Platformy Obywatelskiej. I tam były pokazane sceny chaosu, zamieszek, pełne brutalnych zajść. I ten spot wówczas odegrał sporą rolę w końcówce kampanii samorządowej. Mianowicie odebrał PiS-owi znaczną część poparcia w metropoliach. Między innymi Patryk Jaki nie dostał się nawet do drugiej tury w wyborach prezydenckich w Warszawie. Natomiast zapewne pomógł w różnych mniejszych miejscowościach. Pomógł wygrać w sejmikach. Więc tutaj też może być jeszcze powiększenie polaryzacji, która i tak ma się dobrze po powrocie Donalda Tuska.
Ja bym wrócił do tego, co mówił Ryszard i powiedział, że przyjmuję te uwagi. Co więcej, zgadzam się z nimi. Tylko to, co ja starałem się powiedzieć i ten kierunek, w którym ja wiosłowałem, był taki, nie że te reakcje, czy wyczerpywanie się tej narracji pisowskiej, czy tam rozbitej na te cztery takie podwątki, że teraz to się odwróci i że ludzie zaczną głosować na opozycję albo odejdą od PiSu, tylko bardziej mi chodziło o to, że to paliwo się wyczerpało i że trochę to już nie działa, że ten pierwszy miesiąc, który my widzieliśmy, był jakimś takim dosyć idealnym splotem okoliczności, opowieści, lęków, który działał, a zastanawiam się, co teraz ewentualnie w przyszłości mogło być paliwem. Bo w sensie mi nie chodzi o to, że to jest tak, że teraz Polacy zmienią swoje podejście i postanowią przyjąć chlebem i solą wszystkich uchodźców, którzy są gdzieś między pierożkami a krynkami. Tylko zastanawiam się, co ewentualnie, bo mam wrażenie, że PiS szuka i bardzo chciałby znaleźć nowe paliwo, żeby podtrzymać ten temat, żeby dalej on grzał. I rozumiem, że jedyne, co w tym momencie mi przychodzi do głowy, no to jest tak poczucie zagrożenia i lęku. Tylko tak jak ty mówisz, że ludzie nie mają innego rządu, to z drugiej strony ja mam takie poczucie, że jednak rząd, który cały czas gra lękiem, traci, bo staje się z czasem rządem nieskutecznym i niezapewniającym poczucia bezpieczeństwa.
I tu się zgodzę, to znaczy ja tylko argumentuję, że moim zdaniem ten efekt może jeszcze potrwać kilka miesięcy. Warto na przykład spojrzeć na sondaż, który na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadził Ibris, świeżutko, bo 3 dni temu. Czy też 2 dni temu nawet, w którym zadano pytanie, kiedy powinien być zniesiony stan wyjątkowy w województwach graniczących z Białorusią. 53% respondentów stwierdziło, że po rozwiązaniu problemu z falą uchodźców. Nie wiadomo, kiedy to miałoby nastąpić, no ale to jeszcze jest zapewne kilka miesięcy. Więc widać, że kiedy jest akceptacja jakaś tam dość duża w społeczeństwie dla utrzymywania tego stanu wyjątkowego, a jego utrzymywanie z kolei będzie napędzało poczucie zagrożenia. Więc w tym sensie wydaje mi się, zgadzam się z tobą, że tego nie da się utrzymywać w nieskończoność, tak jak była kampania parlamentarna 15, tak jak była 19 kampania, że to zawsze było kilka miesięcy straszenia czymś, a to uchodźcami, a to osobami LGBT, no ale że na miesiącu się nie skończy.
To teraz z kolei wrócimy do twojej myśli, Wojtek, o tym przegrzaniu albo nie przegrzaniu właśnie, bo chyba to do tego się sprowadza, tak? To znaczy, wydaje mi się, że PiS balansuje na granicy przegrzania i to nie jest sytuacja zero-jedynkowa. To znaczy, nie ma takiej prostej odpowiedzi, że tym czy tamtym działaniem PiS przegrzał i nagle wszyscy się od niego odwrócili, albo w drugą stronę idealnie to zagrało do szerokiej rzeszy elektoratu PiSu i okolic. Bardziej to jest dla mnie pytanie właśnie, w których miejscach PiS zyskuje, a w których traci. To jest to, o czym ty mówisz, o tym spocie z kampanii samorządowej. Ale zastanawiam się, czy to jest ta droga i czy to jest to rozwiązanie. Znaczy, czy używanie tego do podgrzewania i do utrzymywania i do rozpędzania dalej tej polaryzacji, to jest skuteczna strategia w perspektywie nadchodzących wyborów i ogólnie wszystkiego, co się dzieje. Znaczy, czy rzeczywiście to, co się wydarzyło w 18, to jest to, w co PiS powinien iść w 21?
No tutaj można też zadać trochę inne pytanie, choć wiążące się z tym twoim, czyli czy PiS stara się tym tematem odwrócić uwagę od tematów innych, które być może byłyby dla niego niekorzystne. I tutaj też wspomniałeś i o nepotyzmie, i o kumoterstwie w spółkach Skarbu Państwa. Ja nie jestem jakimś gigantycznym fanem tych publikacji, czy też przede wszystkim sposobu sprzedania tych informacji o tym, ile posad załatwił Mateusz Morawiecki, czy Jacek Sasin lub Mariusz Błaszczak swoim ludziom, ale media się niewątpliwie tym bardzo interesują i starają się też zainteresować opinię publiczną, choć z danych, które mam, wynika, że z mieszanymi rezultatami. Druga sprawa to jest oczywiście inflacja, która coraz bardziej dotyka Polaków i coraz więcej dotyka Polaków. I to jest i sfera po prostu cen żywności, ale także usług. I wygląda na to, że ten problem będzie jeszcze przez wiele miesięcy dotykał Polaków. W przyszłym roku prawdopodobnie czekają nas skokowe podwyżki różnych artykułów ważnych dla gospodarstwa domowego. I trzecia rzecz to jest rozpędzająca się czwarta fala koronawirusa, która w tym momencie, rozmawiamy w środę, było ponad 1200 przypadków. Część prognoz sugeruje, że już za parę tygodni to będzie 5000 przypadków dziennie i rząd panicznie boi się wprowadzenia nawet cząstkowych, terytorialnych lockdownów, ponieważ elektorat by tego już nie wytrzymał i na tym Konfederacja by bardzo urosła, więc tutaj można spojrzeć na ten stan wyjątkowy również jako na narzędzie służące odwróceniu uwagi od innych spraw.
I tu znowu zgadzam się z tobą, ale zapraszam ciebie do spojrzenia na to od jeszcze innej strony. Znaczy to też zabiera paliwo polityczne rządowi w budowaniu treści pozytywnych. To znaczy jeżeli ktoś jeszcze nadal ma nadzieję, że Polski Ład jest programem, który jakoś pomoże, o czym ty też jakoś tam wspominałeś, no to ja mam takie trochę poczucie, że ciężko jest jedną ręką trzymać stan wyjątkowy i straszyć wszystkich na lewo i prawo, a drugą ręką opowiadać o Polsce mlekiem i miodem płynącej i nowym Polskim Ładzie, który teraz tutaj nam zaprowadzi jakiś lepszy, przyjemniejszy porządek. To znaczy rozumiem, że wiadomości starają się to zrobić, ale tak na zdrowy rozsądek, patrząc szerzej na emocje społeczne, to trochę mam poczucie, że tutaj są dwie znoszące się narracje i to gdzieś mnie prowadzi do tego mojego pierwszego pytania o aktorów. Czy nie jest trochę tak, że sytuacja, w której jeden Mariusz z drugim Mariuszem rosną na tym poczuciu zagrożenia, to ten Mateusz, ciężej jest Mateuszowi sprzedawać jakąś taką narrację pozytywną i patrzącą w przód.
Pewnie jest tak, jak mówisz, ale w ogóle to jest przykład zupełnie anegdotyczny, ale jakoś mnie to rozbawiło, bo my mamy dostęp dość regularny do tak zwanych przekazów dnia, które dostają posłowie PiSu codziennie, żeby wiedzieć, co mówić i co myśleć. No i kiedyś to przygotowywało biuro prasowe PiSu i to były 2-3 strony takich wyboldowanych, najważniejszych spraw. A teraz przed naszą rozmową wydrukowałeś najnowszy przekaz dnia z wczoraj. To było kilkadziesiąt stron, kilkadziesiąt kartek. Tu Polski Ład, tutaj stan wyjątkowy.
Ja to ledwo uniosłem.
Ale krótko mówiąc, nagle zrobiło się tych tematów w debacie publicznej jakby znacznie więcej i zmierzenie tego, co działa na rzecz PiSu, co nie działa, a co mogłoby działać, gdyby coś zostało inaczej zrobione, no, to nie jest nasza rola, nie mamy takich narzędzi i prawdopodobnie siedzą nad tym sztaby partyjne, robią badania fokusowe. I być może to dopiero za parę tygodni znajdziemy odpowiedź na pytanie, co tak naprawdę działa i co sprawia, że teraz jedni politycy są na fali, a inni z tej fali schodzą.
Jeszcze pytanie w temacie, o którym rozmawiamy. A waszym zdaniem, czy opozycja ma albo powinna mieć swoją opowieść? Czy to jest taki moment i czy to jest takie miejsce, w którym różne siły opozycyjne od, powiedzmy, Platformy przez Hołownię po Lewicę powinny w sytuacji, w której wydawałoby się, że to paliwo polityczne się trochę wyczerpało PiSowi, przejść do ofensywy, czy raczej siedzieć cicho, przeczekać i zobaczyć, co PiS dalej z tym zrobił. To znaczy, czy to jest tak, że to jest moment, w którym opozycja powinna przejść do ofensywy, czy raczej być reakcyjną siłą, która czeka i reaguje?
Ja bym powiedział, że to trochę zależy od tego, o której części opozycji mówimy. Ja nie bardzo lubię traktowania opozycji jako jakiegoś takiego monolitu, który powinien robić coś jako całość. Z perspektywy ściśle takiej słupkowej, no to moim zdaniem, jeśli chodzi o centrową opozycję, to bardzo niebezpieczne byłoby angażowanie się po przeciwnej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość. Tak? Mówienie, że tak silny nacisk na ochronę granic jest bezsensowny, gdyby na przykład Lewica to mówiła, że to byłoby po prostu nieskuteczne. I teraz tak, Lewica może na przykład mówić dużo o tym, co już się pojawiało, że o ile owszem trzeba chronić granice, no to trzeba też zapewniać pomoc tym wszystkim osobom, które się przez nią przedostają, że to jest też kwestia humanitarna, nie tylko kwestia bezpieczeństwa. A pozostała część opozycji, ja myślę, że w ich przypadku kluczowe powinno być, zresztą w dużej mierze jest, tylko że nie jestem w stanie wymyślić bardziej skutecznej narracji niż uderzanie właśnie w tę skuteczność PiSu, czy też brak skuteczności. No bo jeśli mamy płot na granicy, jeśli mamy na granicy tysiące żołnierzy, straż graniczną, WOT i tak dalej i wciąż słyszymy o tym, jak ta granica jest uszczelniana, a jednocześnie straż graniczna komunikuje o kolejnych rekordach, jeśli chodzi o liczbę osób przekraczających granicę, no to jest dość wyraźny brak efektywności. Znaczy fajnie, że Mariusz Błaszczak się pochyla nad mapą, tylko co z tego wynika, że się pochyla nad tą mapą, jeśli kolejne setki osób codziennie przechodzą przez granicę.
I że studiuje zawartość telefonów komórkowych.
No więc właśnie. W dodatku Polska nagina, czy nawet łamie prawo międzynarodowe i nawet robiąc to, nie jest w stanie powstrzymać setek osób przed przekraczaniem granicy. No to o co tutaj w ogóle chodzi?
Tu pełna zgoda, to znaczy też rozmawiałem z jednym strategiem z obozu władzy, który mówił, że zagrożeniem w tym temacie, który ogólnie jego zdaniem jest korzystny dla PiS-u, jest stan Straży Granicznej i pytanie o skuteczność Straży Granicznej jako tej służby, która jest odpowiedzialna za ochronę granic. I on był raczej krytyczny już i obawiał się, że to może kosztować PiS utratę części poparcia. Druga rzecz, no to oczywiście jest akcentowanie potrzeby współpracy z instytucjami Unii Europejskiej, które są powołane do ochrony granic, czyli z Frontexem. Tutaj jest dość niezrozumiała niechęć, znaczy w jakimś sensie zrozumiała niechęć PiS-u do współpracy z tą służbą, ale jednak opozycja powinna podnosić potrzebę współpracy z Frontexem. Trzecia rzecz wreszcie, no to ujęcie się za mediami i za dziennikarzami, którzy powinni mieć po prostu dostęp do strefy objętej stanem wyjątkowym. Nie ma żadnego uzasadnienia poza czysto politycznym zakazu wstępu dla dziennikarzy. Po prostu PiS wie, że jakiekolwiek obrazki niezależnych mediów stamtąd przynosiłyby im szkodę. Natomiast nie odpowiedzieliśmy tutaj na pytanie, czy opozycja powinna poprzeć wprowadzenie czy też przedłużenie stanu wyjątkowego. I ja tutaj nie mam dobrej odpowiedzi. Prawdopodobnie Koalicja Obywatelska będzie przeciwna. Natomiast ta kwestia A, współpracy z Frontexem, B, dziennikarzy i C, podważania skuteczności Straży Granicznej i terytorialsów czy innych żołnierzy, to nie jest jeszcze odpowiedź na pytanie, czy opozycja powinna poprzeć wprowadzenie stanu wyjątkowego, czy też przedłużenie stanu wyjątkowego. I no ja tutaj się spodziewam raczej głosowania przeciw.
Ja też się spodziewam głosowania przeciw i moim zdaniem to jest słuszne posunięcie. To znaczy opozycja powinna domagać się konkretów. To znaczy jeśli PiS miesiąc temu mówił, że wprowadzenie stanu wyjątkowego ma służyć poprawie sytuacji na granicy, a sytuacja na granicy się pogorszyła, no to jeśli tak, no to pokażcie, w czym nam ten stan wyjątkowy pomógł. Jeśli nie pomógł, to znaczy, że jest niepotrzebny. To znaczy, że służy tylko temu, żeby odsunąć media. Jeśli chodzi o zapewnienie rzeczywiście ochrony przed zagrożeniem zewnętrznym, no to powinniśmy mieć stan wojenny. No to są dwa różne stany nadzwyczajne, które służą do dwóch różnych celów.
No i dźwięczy mi jeszcze tutaj w głowie rozmowa z człowiekiem z otoczenia premiera sprzed miesiąca, który mówił, że tutaj uchodźcy czy też migranci nie mają nic wspólnego z tym stanem wyjątkowym tak naprawdę, no bo chodzi o ćwiczenia Zapad. A tymczasem, o ile mi wiadomo, ćwiczenia Zapad się skończyły, a stan wyjątkowy ma być przedłużony.
No dobrze, panowie, to na koniec jeszcze chciałem was zapytać o średnioterminowe implikacje i zastanawiam się, czy nad tym się ktoś zastanawia w obozie władzy, bo doszliśmy do tego momentu, kiedy kończy się ten pierwszy miesiąc, stan wyjątkowy zostanie przedłużony na 60 dni i teraz tak, będzie coraz zimniej, będzie coraz ciemniej, wszystko wskazuje na to, że ludzie będą tam nadal umierać. Mam wrażenie, że ciężko będzie przebić ostatnią konferencję prasową dwóch ministrów, więc że jakby też tutaj już doszło do pewnej takiej inflacji, żeby nie powiedzieć eskalacji uczuć i treści szokujących, łamane przez dziwnych i że bardzo ciężko będzie jeszcze grać tym tematem dalej. Będziemy zmierzać ku, nie wiem, Bożemu Narodzeniu i jeszcze do tego jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której ten napływ uchodźców, te osoby na granicy, które będą próbowały przejść przez tę granicę, będzie nadal olbrzymi. I wydaje mi się, że tak naprawdę, koniec końców, tu jest największe pytanie i tu jest największe zagrożenie dla PiS-u. To znaczy, pierwszy miesiąc okej, drugi, trzeci jeszcze, ale my idziemy w stronę zimy i sytuacji, w której, nie wiem, no co, będziemy w permanentnym stanie wyjątkowym, tam ludzie po prostu będą umierać co dziesiątkami, setkami, w sensie uda nam się może ten płot trochę wyżej zbudować, w sensie mam poczucie, że te doraźne rozwiązania, które PiS próbuje zastosować, żeby opanować sytuację, no wszyscy widzą, że się nie sprawdzają i co dalej?
Myślę sobie, że jak dojedziemy do świąt i wszyscy posłowie PiS-u będą zostawiać puste talerze dla nieznanego wędrowca, jednocześnie blokując granice i mając świadomość, że tam umierają ludzie na skutek ich decyzji, to będzie już niezwykły pokaz hipokryzji. I zgadzam się, że tego nie można utrzymywać w nieskończoność, że w pewnym momencie PiS musi pokazać skuteczność. No bo tak jak mówiłeś, nie da się tego trzymać w nieskończoność. W którymś momencie nawet wyborcy PiS-u, czy też ci bardziej niezdecydowani, zaczną zadawać poważne pytania, kiedy wreszcie PiS pokaże sprawczość, efektywność.
No zwłaszcza, że stan wyjątkowy może być przedłużony tylko raz, czyli trzeba by od nowa zacząć całą procedurę i to byłby już całkiem nowy stan wyjątkowy, gdyby miał zostać wprowadzony kolejny raz. Po drugie, już teraz po przedłużeniu tego stanu wyjątkowego wiadomo, że nie będzie przyspieszonych wyborów z przesłanki tej budżetowej, czyli prezydent nie będzie miał prawa do skrócenia kadencji Sejmu, gdyby się przedłużyły prace nad budżetem. Co oznacza, że w przyszłym roku nie będzie wyborów, jeśli nie zgodzi się na nie opozycja. Czyli wybory najwcześniej mogłyby być wiosną 2023 roku, chyba że Platforma by poparła wniosek PiS-u o skrócenie kadencji. Więc tutaj już wchodzimy w polityczne implikacje przedłużenia stanu wyjątkowego. A po drugie, no mnie się od początku tego stanu wyjątkowego kolebie taka myśl, że oto Łukaszenka z Putinem mają narzędzie do tego, żeby blokować w Polsce proces wyborczy. No bo jeśli by zrobili coś takiego samego, powiedzmy pół roku przed wyborami, wtedy co, rządzący nie wprowadzą stanu wyjątkowego, mimo że na przykład sytuacja będzie wyraźnie gorsza niż jest teraz, czy też wprowadzą i przedłużą sobie w ten sposób kadencję? No, na takie pytania też trzeba sobie odpowiedzieć, a przynajmniej je postawić.
Panowie, dziękuję bardzo i wydaje mi się, że wniosek z tego jest krótki, prosty, znaczy katastrofa humanitarna jest w stanie i moim zdaniem przerodzi się w katastrofę polityczną, tylko że jeszcze dzisiaj wydaje się, że to jest sytuacja, która gra na korzyść PiS-u. Moim zdaniem to się odwróci prędzej niż później. No ale oczywiście będziemy to obserwować i patrzeć też, jak będą reagowały te poszczególne ośrodki polityczne w tym kraju. Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.